Halo, halo, dzień dobry. Czas na kolejną audycję As Serwisowy. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie Rzadzisława Rzeźbińskiego, Piotr Domaga, witam Państwa niezwykle serdecznie. Do omówienia trzecia kolejka siatkarskiej Ligi Mistrzów, a także Ligi Mistrzyń, tak więc bez zbędnego, przydługiego wstępu zaczynamy. Dzisiaj w naszym studiu, jak zawsze, fantastycznie przygotowanie gości, brązowa medalistka Mistrzostw Europy Milena Sadurek, dzień dobry.
Dzień dobry.
A także wicemistrz świata z 2006 roku Daniel Pliński.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Moi drodzy, ponieważ jest wczesna pora, trzeba trochę was rozgrzać, bo wiemy, że trzeba, lubicie sobie czasami pospać, więc na początek, zanim przejdziemy do zespołów polskich, tak, panie Danielu, pan lubi czasami sobie pospać, zanim przejdziemy do zespołów polskich, jeżeli chodzi o panie i o panów, mam do was takie pytanie, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, jeżeli chodzi o faworytów. Tak sobie patrzę na takie mecze zespołów włoskich. Ty, Daniel, komentowałeś Perugię, też często masz okazję, ty dzisiaj będziesz komentował Lubę. Ty z kolei, Milena, miałaś okazję komentować zespoły włoskie w poprzednim sezonie, także w tym. Czy waszym zdaniem to są zespoły, które najbardziej imponują, jeżeli chodzi o siatkarską Ligę Mistrzów i Mistrzyń? To są zespoły, wśród których powinniśmy szukać zdecydowanie faworytów tych rozgrywek?
Zaczynamy od kobiet, tak?
Tak.
Oczywiście.
Oczywiście.
Ja uwielbiam Ligę Włoską. Dla mnie to jest najlepsza liga na świecie i zespół z Conegliano dla mnie jest najlepszy w tym momencie. Oczywiście możemy dyskutować, bo też są bardzo dobre zespoły z Turcji, czy Vakifbank, czy Chachibashi, albo Fenerbahce, ale myślę, że zespół z Conegliano jest tak skonstruowany, że w tym roku wygra Ligę Mistrzów.
A ty jak patrzysz, Daniel, na mężczyzn, przede wszystkim jak widzisz mecz w Warszawie zespołu Witala Heinera, no to jest dla ciebie taki murowany faworyt? No bo wiemy, że w poprzednim sezonie też, nie tylko jeżeli chodzi o włoską Serie A, ale także jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to Lubę z Perugią taki toczyły bratobójcze pojedynki. Chyba, że jednak gdzieś tam Zenit Kazań.
Milena powiedziała, że uwielbia Ligę Włoską, ja uwielbiam Ligę Mistrzów, ale też twierdzę, że Włosi będą faworytami tych rozgrywek. Myślę, że numerem jeden to Lubę Civitanowa. Bezapelacyjnie drużyna, która wygrała Mistrzostwo Włoch, wygrała Ligę Mistrzów, ostatnio wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata, więc myślę, że to jest faworyt do finału, bo w finale to może być różnie. Wiemy o tym, że to jest jedno spotkanie i decyduje dyspozycja dnia, czasami godziny. Ale myślę, że Perugia pokazała w ostatnim meczu w Warszawie, że też będzie walczyła o to, żeby w tym wielkim finale się znaleźć. Ale twierdzę, że tak brzydko powiem, używam tego słowa ostatnio, więcej ułomności, jakbym miał gdzieś szukać w graniu, to ma troszkę tych ułomności więcej Perugia, jednak Civitanova, Quantorena, Gafur, czy Simon, Leal ma jakieś tam małe problemy ze swoją grą, ale myślę, że to są dwa zespoły, które będą się bić o zwycięstwo. Kazań, nie sądzę w tym roku, powiem szczerze, ma duże problemy z własną grą, z atmosferą, wydaje mi się, i dlatego Kazań gra poniżej oczekiwań.
Ale wśród tych włoskich zespołów większa dysproporcja jest u kobiet? Jednak ta przepaść między Conegliano a pozostałymi zespołami jest większa, czy na przykład u mężczyzn to jest ta dysproporcja jest większa, jak to widzicie?
Myślę, że jest tak skonstruowany zespół z Conegliano, że jednak do tej pory miał wszystkie mecze wygrane w lidze włoskiej, dopiero przegrał ostatnie swoje spotkanie i to z ostatnim zespołem tabeli, dlatego że trener dał odpocząć tym najważniejszym i tym najlepszym zawodniczkom po wygraniu klubowych mistrzostw świata, więc tam grał drugi garnitur, tak naprawdę, chociaż i tak powinien wygrać z ostatnim zespołem tabeli Ligi Włoskiej, ale ta jednak jest bardzo duża dysproporcja i myślę, że w tym roku Conegliano wygra Scudetto i jak w tamtym roku zawsze były te bitwy zacięte pomiędzy Novarą a Conegliano, tak w tym roku, po tym jak Conegliano przejęło gwiazdę światowego formatu, czyli atakującą Paolę Egonu właśnie z Novary, w tym roku nie będzie miała żadnej konkurencji.
Domyślam się, że mężczyzn to jest jednak na wyższym, bardziej zbliżonym poziomie,
tak,
te zespoły.
Myślę, że nasze opinie są przede wszystkim wyrażane w tym momencie, kiedy drużyny będą zdrowe, tak? Kiedy atakująca pierwsza będzie atakująca, kiedy Leon będzie zdrowy, kiedy Juan Torena będzie zdrowy, a sport ma to do siebie, że czasami są te kontuzje i później to wszystko się może niestety zmienić. Życzymy oczywiście wszystkim
sport zdrowych. Ma swoje ułomności. Bardzo mi się to spodobało, twoje określenie, chyba tego będę używać.
I właśnie to zdrowie jest najważniejsze. Wiemy o tym, że najważniejsze mecze w Lidze Mistrzów zaczynają się W kwietniu to są mecze półfinałowe, już w maju jest wielki finał, więc zobaczymy, jak drużyny wytrzymają fizycznie i zdrowotnie. Myślę, że włoskie zespoły i rosyjskie, może Zaksa. Zaksa imponuje w tym sezonie. Każdy mówi, że ta grupa jest taka średnia, ale Zaksa wyjeżdża na kolejny mecz na teren niemiecki. Nie gra tam się łatwo, wygrywa 3-0 i ma 9 punktów i myśli, nie tracąc seta w tych rozgrywkach jeszcze, więc myślę, że Zaksa z tej grupy wyjdzie z pierwszego miejsca. Dobre losowanie i być może Zaksa do tego półfinału awansuje może dalej.
Dobrze, to teraz już przechodząc do Ligi Mistrzów, no bo tak chronologicznie, wszystko co w tej kolejce, jeżeli chodzi o polskie zespoły, zaczęło się w Łodzi. ŁKS rywalizował z Nowarą. No i tak naprawdę można powiedzieć, że jest taki niedosyt, jeżeli chodzi o ten wynik, no bo mimo wszystko porażka 2-3, no ale tak naprawdę urwany punkt obrończynią tytułu, znaczy zdobyty też punkt dla ŁKS-u, ty byłaś... Milena mocno zaskoczona tym, jak przebiegało to spotkanie, no bo też wiemy, jak wyglądały poszczególne sety wygrywane przez Nowarę do 15, do 9. Byłaś pod wrażeniem tego, że ŁKS się podniósł w czwartej partii i doprowadził do tiebreaka?
Tak, byłam pod dużym wrażeniem, dlatego że myślałam, że to spotkanie zakończy się 3-1. ŁKS naprawdę fantastycznie zaczął, wygrywając pierwszego seta. Dysponował w pierwszym secie bardzo silną zagrywką. Dobrze atakowały i Wójcik, Lazowicz. To się mogło naprawdę podobać. Dwa następne sety to byśmy chcieli o tym szybko zapomnieć. I no, co mogło tylko razić w tym spotkaniu, że ono było bardzo, bardzo nierówne, bardzo falowało. My się spodziewaliśmy, chcieliśmy, żeby tam było 5 setów, ale żeby to było wyrównane spotkanie. No tylko dobry występ ŁKS-u był w pierwszym i w czwartym secie, a dużo tam brakowało jeszcze.
Ale twoim zdaniem też jest zaskakująca ta forma ŁKS-u, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w lidze, no bo wiem, że jak na obrońcynie tytułu w lidze nie radzą sobie o tyle najlepiej, że mają już sporą liczbę porażek na koncie 4, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak naprawdę patrząc na to spotkanie z Nowarą, patrzymy na statystyki 30% skuteczności w ataku, a i tak udało się zdobyć punkt w tym meczu. To gdzie jest prawda? Prawda gdzieś tam leży po środku? Czy te statystyki trochę zakłamują mimo wszystko obraz tego spotkania?
Nowara też jest zespołem w tym sezonie innym zdecydowanie niż w zeszłym. Nie ma już Paoliego, no, tej jednej z najlepszych atakujących na świecie. Nie ma Franceski Piccinini, który pomimo tego, że jest 40-letnią zawodniczką, bardzo duże wsparcie dawała i mentalne, i swoim doświadczeniem na boisku, więc ten skład jest zupełnie inny, jest gorszy niż w tamtym sezonie. Brakoczewicz, która też po kontuzji wraca, bo ona miała 6 tygodni przerwy spowodowanej artroskopią kolana, dopiero dochodzi do siebie i też z nią rozmawiałam po spotkaniu i mówi, no zdecydowanie jest trudniej zdobywać punkty w lidze włoskiej niż w lidze polskiej, gdzie ona była niekwestionowanym liderem, jak grała w Budowlanych Łódź, więc no to jest zupełnie inny zespół, ale cały czas bardzo, bardzo dobry. A ŁKS na pewno brakuje trochę rozegrania. Marta Wójcik jednak o wiele bardziej doświadczona zawodniczka z tamtego sezonu. Dawała duże wsparcie i Regian Bidias, która była opoką na przyjęciu i na ataku zespołu z ŁKS-u. No teraz tych dwóch doświadczonych zawodniczek nie ma i widać ich brak.
No właśnie, ty jak z perspektywy byłej rozgrywającej, jak oceniasz te dwie nowe zawodniczki? Bo mamy z jednej strony Ewę Mori, podstawową rozgrywającą ŁKS-u, przyszła także z Bezie Amerykanka Nicole Edelman, no i to Mori jest tym pierwszym wyborem trenera Solarewicza.
Nie tak trudno mówić o właśnie Ewie Mori, bo ja z nią grałam w Bergamo, bardzo ją prywatnie lubię, jest fantastyczną dziewczyną, aczkolwiek do tego sezonu...
Ja nie oczekuję, żebyś ją krytykowała, jestem po prostu jestem
znaczy, no niestety twojej... muszę, jeżeli pytasz o stricte siatkarskie rzeczy, to ona nie zachwyca w tym sezonie. Jest dużo niedokładności z jej strony, jest no, trochę wolną rozgrywającą. Aczkolwiek jak widzę początek sezonu, a teraz te mecze, nastąpił jakiś progres, szybsze wystawy na lewe skrzydło, fajnie to zaczęło funkcjonować na początku pierwszego seta i dziewczyny bardzo dużo kończyły z tych przyspieszonych piłek na skrzydło, ale to jeszcze dużo pracy przed tą dziewczyną i może w trakcie tego sezonu będzie lepiej z każdym meczem.
A czy rozgrywające, walczące o to miejsce w pierwszej szóstce mogą się lubić, mogą się przyjaźnić? Czy to jednak jest takie, trochę tak jak w piłce nożnej z pozycją bramkarza?
O to właśnie pomyślałem, jak Milena powiedziała, że super dziewczyna i tak dalej.
Tak, że się lubią i tak się odwracają.
Podejrzewam, że Milena była pierwsza rozgrywająca, ona była drugą, tak? to doświadczenie, to chodzi o...
Ale możesz odpowiedzieć,
Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że nie jest
zawsze
łatwo...
Zawsze byłam pierwszą rozgrywającą w klubie, więc...
Nie jest łatwo zaakceptować rolę rezerwowej.
Dlatego też pytam pod kontekstem dokładnie.
Tym bardziej, jak Milena mówi, że te relacje były fajne, że to jest super dziewczyna, to świadczy też dobrze o Ewie, tak? Że jednak ambicje każdy sportowiec ma, żeby grać, ale jednak wszystko robiła, żeby Milena na boisku czuła się dobrze i swobodnie i te relacje między nimi były dobre, bo tak to rozumiem, tak?
Czyli rozumiem, że jak byłaś pierwszą rozgrywającą w każdym klubie, to zawsze miałeś dobre relacje z drugą rozgrywającą.
Nie, nie miałam. Nie miałam zawsze dobrych relacji. Ale też Ewa, jak my grałyśmy razem, była bardzo wtedy młodą zawodniczką, bo to było 5 lat temu. Ona przyszła do klubu po to, żeby się uczyć. Ja byłam od niej o wiele starszą i doświadczoną zawodniczką, więc też to też jest kwestia trenera, który potrafi i który na początku sezonu określi rolę zawodnika w drużynie. Mówi, ty jesteś pierwszą rozgrywającą, ty jesteś drugą i to też bardzo, bardzo ułatwia.
A też patrząc właśnie na brak bilia, z którą, tak jak mówisz, no jeżeli chodzi o tą zdobycz punktową, taką pewność, o taki gen przywódcy w ŁKS-ie, no kogo tutaj widzisz w roli następczyni, jeżeli chodzi o taką gwiazdę numer jeden ŁKS-u, osoba, od której powinniśmy wymagać tego, żeby jednak w trudnych momentach gdzieś tam podciągała zespół na wyższy poziom?
Może nie tyle, co ja widzę, to już udowodniła to Serbka Lazović, która zdobywa największą liczbę punktów, najtrudniejszych momentach ona bierze odpowiedzialność gry na siebie. Trochę zawodzi dla mnie atak, bo Bocie gra poniżej oczekiwań.
6 punktów tylko w tym meczu przegranym.
20-21% zdobyła. No, tym razem ten manewr ze strażakiem, czyli Kowalińską, się nie udał, bo ma bliźniacze statystyki.
Tak, po 21%.
Do Bociek po 21%, a we wcześniejszych meczach to ona ratowała skórę zespołowi z ŁKS-u i miała fantastyczne wejścia, ale no... Jednak tą pierwszą atakującą jest Bociek i od niej wymagamy więcej, a na razie to Lazović zdobywa największą liczbę punktów, a Bociek jeszcze naprawdę dużo potrzeba, żeby zyskać takie miano rasowej atakującej.
A te wyniki, które osiągają KS w Lidze Mistrzów, no to są albo wygrane mecze, albo przegrane, ale w takich zaciętych rywalizacjach 2-3, 3-2, czy te punkty gubione właśnie poprzez tego, że doprowadzane są mecze do tiebreaków, mogą się okazać kluczowe, twoim zdaniem, w kontekście awansu?
To zawsze brakuje jeden punkt i później możemy sobie możemy sobie później pluć w brodę, że to był mecz, w którym powinniśmy wygrać 3-0, to tak jak było z Chemikiem Jużnym.
No właśnie, bo inaczej oceniamy tiebreaka z obrońcami tytułu, inaczej z Chemikiem Jużnym.
Oczywiście, tutaj 3-2 dla... 2-3 przegrana przeciwko Nowarze, no to jest jeden punkt, ale to jest sukces, tak, bo to są zdobywczynie, Nowara zdobywczynie Pucharu Ligi Mistrzyń z poprzedniego sezonu, znowu Chemik Jużny zespół, który tak naprawdę no, powinien być pokonany 3-0, a zespół z Łodzi się niemiłosiernie z nim męczył i na pewno później w dalszej perspektywie ewentualnego awansu to może być duży problem.
No bo jesteśmy właśnie w połowie fazy grupowej. Twoim zdaniem, gdzie rozegrają się te kluczowe rywalizacje, jeżeli chodzi o ewentualny awans mistrzyń Polski? Czy to będzie starcie rewanżowe, żeby ewentualnie, załóżmy, w Nowarze urwać punkty, czy jednak pewne 2 zwycięstwa w pozostałych 2 meczach to może być coś, co przede wszystkim da awans do Pucharówki?
No widzimy, że to jest taka grupa, gdzie wszystko może się zdarzyć i Nowarze na pewno będzie bardzo, bardzo ciężko. No tutaj ewentualnie mógł u siebie zespół ŁKS-u walczyć o zwycięstwo, bo też Nowara nie była w najlepszej dyspozycji. No ale myślę, że w tamtych pozostałych 2 meczach powinny szukać szans.
Ale wierzysz w awans ŁKS-u?
No oczywiście, że wierzę. No zawsze wierzymy w polskie zespoły. Na pewno są w lepszej sytuacji zawodniczki ŁKS-u niż budowlanych, bo one mają o wiele łatwiejszą grupę. Tamta to jest grupa śmierci i tam tylko zawodniczki budowlanych mogą, nie muszą. A tutaj już zakładamy, że może nie mamy jakichś tak nas wielkich oczekiwań, ale bardziej oczekujemy od ŁKS-u, od tego awansu niż od budowlanych.
Kalendarz nie jest łatwy, nie? 2 wyjazdy w tych meczach rewanżowych do Stuttgartu i do Nowary, więc...
W Niemczech zawsze się bardzo ciężko gra wszystkim zespołom, nawet przekonały się o tym włoskie zespoły, czy Corneliano w tamtym roku przegrało na niemieckiej ziemi Nowara w poprzedniej kolejce w Stuttgarcie 1-3, więc tam będzie bardzo, bardzo ciężko.
Awans ŁKS-u jest możliwy, ale chyba... patrzymy na ten kalendarz, jest to trudne zadanie do zrealizowania moim zdaniem.
Dobrze, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało za UKS-em już na początku roku, kiedy będziemy wracać do Ligi Mistrz. No to teraz słówko było o UKS-ie, nawet kilka, no to teraz, panie Danielu, kolejna pana. Pierwsze spotkanie, jeżeli chodzi o polskie zespoły w tej serii gier, rozegrało się na Torwarze. Werwa Warszawa, Orlen Paliwa w takim hitowym starciu dla nas, bardzo, bardzo takim emocjonalnym też, rywalizowało z Rysikomu Moni Perugia. Przyjeżdża Leon. Przyjeżdża nasz trener reprezentacji Vital Heinen, porażka 1-3. Ty miałeś przyjemność z Żelkiem komentować to spotkanie. Czego tak naprawdę zabrakło? Bo mówi Bartosz Kwolek, najlepiej punktujący, najlepszy siatkarz Werwy w tym meczu, że można było spokojnie urwać punkty Perugii. No to gdzie w takim razie popełnione zostały błędy, żeby...
Z Milanem rozmawialiśmy przed audycją właśnie o tym meczu i o Kwolku. Mówisz, najlepiej punktujący zawodnik, ale nie skończył najważniejszej piłki meczowej. Piłka rozegrana na pojedynczy blok. Do tego skacze tam Deczeko na niższy blokujący, dobry wybór Brizarda i Kwolek tej piłki nie kończy. Szkoda, bo myślę, że ten mecz mógł jeszcze troszkę potrwać, bo moim zdaniem Perugia miała swoje problemy w czwartym secie. Zaczynały się te problemy, jednak Kwolek tej piłki nie kończy i przegrywamy 1-3. Moim zdaniem bardzo długo grę Perugii ciągnął Płotnicki. I w czwartym secie dochodzi do takiej sytuacji, że coś tam Vital Heinen do Płotnickiego mówi raz, drugi, trzeci i ten nie wytrzymuje i zaczyna się utarczka słowna. I mi po 3-4 piłkach Płotnicki już ląduje na ławce
do kwadratu,
na ławce rezerwowych i tego zawodnika już nie było, wchodzi Lanza.
Ale.
Czwarty set, 2-1 Perugia. Leon pokazuje, że w tym momencie, zaznacza, że w tym momencie jest najlepszym siatkarzem świata, bierze ciężar gry na swoje barki i na 10 piłek kończy 9 piłek, 90% w ataku, do tego zaczyna zagrywać, w pierwszym, drugim, trzecim secie nie zagrywał tak dobrze jak w czwartym, więc to pokazuje, jakiej klasy jest to gracz, bo wszyscy o tym wiemy, ale kiedy przychodzi moment, nazwijmy to kryzysowy zespołu, to on mówi, jestem, dawaj do mnie piły, wszystko będę kończył. I tak faktycznie były sytuacyjne paj po szóstej strefy, kończył bez problemu. To były piłki podwieszone, to nie były piłki rozegrane, więc szacun dla tego zawodnika, że on cały czas utrzymuje ten poziom. A Warszawa no co, podjęła walkę, grała niezłe spotkanie, miała swoje jakieś braki na ataku. Wspaniała atmosfera, mnóstwo ludzi. Żałuję tylko, że w Warszawie nie ma większej sali, bo podejrzewam, że...
No tak, no mamy tutaj w Warszawie taki problem, że mamy przeskok między Torwarem a Stadionem Narodowym i nie mamy gdzieś nic po środku, gdzieś tam wypośrodkowane tego miejsca na kilkanaście tysięcy.
To jest kuriozalne, prawda? Stolica kraju, a nie ma fantastycznej hali. Takimi halami możemy cieszyć się w innych dużych miastach.
Może gdyby ten mecz odbywał się na Stadionie Legii Warszawa, może ten stadion by się zapełnił i byśmy mieli...
To narodowy.
Kapitalne widowisko kolejne. Moim zdaniem zabrakło atakującego Udrysa.
To nie no właśnie, co się dzieje z Udrysem? Mówił pan trener Andrea Anastazji, że z każdym kolejnym tygodniem Udrys będzie prezentował się coraz lepiej. Patrzymy na statystyki, patrzymy jeżeli chodzi o liczby. 7 punktów, atak na poziomie 30%. Dwa razy mniej punktów, jeżeli chodzi o to spotkanie, niż najlepiej punktujący Bartosz Kwolek. No to jeżeli chcemy nawiązać rywalizację z zespołem, który wysyła taki jasny sygnał, że my walczymy o serię, walczymy o Scudetto, walczymy o Ligę Mistrzów, no to bez atakującego tego chyba się nie da zrobić.
No tak, a ja za to po pierwszym spotkaniu z Tur, kiedy on wrócił po kontuzji, powiedziałem, że on tak nie będzie grał. Zawsze jest tak, że po dłuższej przerwie jest ta euforia, człowiek wychodzi i zaczyna grać na dobrym poziomie i Udrys w pierwszym spotkaniu z Tur takie spotkanie rozegrał. Moim zdaniem zabrakło troszkę wcześniejszej zmiany. Uważam, że Janek Król mógł się pojawić na boisku za Udrysa. Trzeci set przegrywamy do 21, ale gramy bez atakującego. Udrys na 9 piłek nie kończy żadnej piłki, więc nie ma możliwości pokonać się takiej drużyny, jaką jest Perugia, więc myślę, że tam zabrakło troszkę większej odwagi trenerowi, żeby wcześniej wpuścić Króla na boisko. No miejmy nadzieję, że Udrys odbije się, powiedzmy to w taki sposób. Nie chcę powiedzieć od dna, ale to nie był najlepszy jego mecz. Dlatego musimy zaznaczyć, że to jest facet, który mierzy 2,11, a on nie blokuje jak powinien przy takich warunkach fizycznych. On to nie jest dobry obrońca, zagrywką ma cały czas problem, więc sam atak, do tego 30% to jest zdecydowanie za mało i ja oczekuję, że Andrea Anastazji znajdzie jakieś rozwiązanie, żeby na dzień dzisiejszy zatkać tą dziurę, bo niewątpliwie takowa w drużynie Warszawy jest.
Okej, okay, nikt tak naprawdę nie oczekiwał, że z Perugią, nie wiem, będzie zwycięstwo. Jeżeli byłby jakikolwiek punkt, to byłoby uznawane za sukces, ale twoim zdaniem gdzieś tam te problemy Warszawy, jeżeli chodzi o ewentualny awans do fazy pucharowej, też zaczęły się już w poprzedniej serii gier, w starciu z Lizboną. Dla ciebie to było zrozumiałe, ta decyzja, że gramy w tamtym spotkaniu tak naprawdę drugim garniturem i gdzieś tam powiedzmy pojawiają się takie głosy, że trzeba się skupiać na lidze, a jednak ta rywalizacja jakby nie patrzeć kwalifikantem, no i blamasz i porażka ani jednego punktu.
Wiesz co, Piotrka, już tydzień temu tyle rzeczy powiedziałem na ten temat. Myślę, że to był duży problem naszego trenera i błąd, że wystawił skład rezerwowy. Czasami nawet zawodnicy, którzy nie wchodzą na boisko w naszej lidze, nie pojawiają się w ogóle. I stracone 3 punkty w Lizbonie, moim zdaniem, nie ma jak ich odrobić.
Nie ma gdzie.
Nie ma gdzie. Mamy 3 punkty i myślę, że maksymalnie jesteśmy w stanie po 6 spotkaniach mieć 9 punktów, a 9 punktów to jest za mało, żeby wyjść z grupy i grać w ćwierćfinale. Myślę, że Warszawa po prostu przegrała ten awans tydzień temu i ja wierzę oczywiście, że pokonamy Tour, gdzie też nie będzie łatwo we Francji, pokonamy Lizbonę, ale Lizbonę to będzie 9 punktów i mamy jeszcze mecz w Perudzi. No, tam wygrać.
Skinia Lwa,
do tego Vital Heinen to jest taki człowiek, że nie odpuszcza żadnej piłki, żadnego seta, żadnego meczu, więc on zawsze będzie grał o wygrane. Być może da w tym meczu, powiedzmy, to jest moje gdybanie, w tym meczu z Warszawą szansę innym zawodnikom. Być może, ale wiemy o tym, że jeżeli ci zawodnicy dostaną powiedzmy 7-5, 8-5 w pierwszym secie, nie będą realizować założeń taktycznych i będą grać słabo, jestem święcie przekonany, że będzie zjazd do bazy i na boisku pojawią się giganci włoskiej siatkówki, więc powiem tak, widzę większe szanse awansu ŁKS-u niż Warszawy. Chociaż ŁKS-owi też za dużych szans niestety nie daje.
A ty, Milena, tak jak patrzysz na takie zachowanie właśnie trenera Anastasiego i takie decyzje, to dla ciebie to jest zrozumiałe? No bo wiemy, że na przykład niektóre zespoły bardziej się jednak i siatkówki żeńskie i męskie przykładają do rozgrywek ligowych, no bo tam mają na przykład wyższy poziom, chociażby patrząc na czy to ligę turecką, czy ligę włoską, a patrzysz na takie zachowanie, gdzie jednak no, biorąc pod uwagę, co działo się z zespołem z Warszawy, jak on był budowany, jak wiele trzeba było zrobić, żeby ten zespół w ogóle wystartował w rozgrywkach i mógł walczyć w europejskich pucharach, no to trochę na własne życzenie sobie ten awans możemy przegrać. Ty rozumiesz takie, powiedzmy, nie wiem, zagrywki trochę takie zakulisowe?
To zawsze można o tym dyskutować, bo też mieliśmy fantastyczny przykład w Lidze Mistrzeń kobiecej, gdzie właśnie trener Santarelli, tak, trener Corneliano, tak zbagatelizował zespół z Budapesztu, że też wystawił drugi garnitur i praktycznie ten mecz skończył się 3-2 dla Corneliano, ale naprawdę było bardzo blisko, gdyby nie wróciły te podstawowe zawodniczki, żeby Corneliano przegrało pierwszy mecz w Lidze Mistrzyń jeszcze na swoim parkiecie. I tutaj później po tym meczu bardzo tak ganiliśmy trenera Santarelliego, że nie powinien tak się zachować. No ale też na kalendarz jest bardzo, bardzo napięty. Dużo jest tych spotkań i później myślimy, a może dać odpocząć tym podstawowym zawodnikom. Chociaż ja uważam, że to nie był mecz, w którym trener Anastasi mógł tak kombinować, jeżeli jego zespół chciał i on chciał, żeby awansowali, więc to nie był dobry moment na takie manewry.
W Lidze Polskiej jest jeszcze sporo spotkań, gdzie można odrobić ewentualnie jakąś stratę.
No tak, a tutaj widzę 3 punkty.
I teraz jest pytanie, czy oni chcą awansować.
Dokładnie, myślę, że po takim meczu z Perugią, gdzie sala jest pełna, wspaniała atmosfera, myślę, że wszyscy marzą w Warszawie i prezes klubu, dyrektor sportowy klubu marzą
tak,
o tym, żeby...
Zdaję sobie sprawę, że teraz no, to, co się wydarzyło w Lizbonie, już nie ma gdzie tego odrobić. Musiałbyś wyleczyć.
Dlatego mówię, zadaję pytanie, czy oni chcą awansować, bo różnie jest z tymi budżetami klubu. To nie jest piłkarska Liga Mistrzów, gdzie na Lidze Mistrzów się zarabia.
To się często
dużo dokłada i naprawdę kluby muszą bardzo duże pieniądze wykładać na podróże, w ogóle na uczestnictwo w tej lidze, Lidze Mistrzyń, więc no, też zależy, jaki jest budżet, tak?
Tylko jestem święcie przekonany, że Warszawa zarobiła na tym meczu spore pieniądze z Perugią. Mnóstwo ludzi, bilety bardzo drogie.
O wiele więcej chętnych niż możliwość
zainteresowanie bardzo duże tym meczem.
Ale wiesz, że taki jeden mecz to nie odrobi tego, ile klub musi włożyć. bo to są kilkaset, to jest kilkaset tysięcy złotych takie uczestnictwo, widzę.
Tak, tak, Milena, ale my jesteśmy już w tej Lidze Mistrzów. Myślę, że w meczu ćwierćfinałowym, kiedy by przyjechało, powiedzmy, Kazań, ewentualnie Civitanowa, myślę, że Torwar też by się zapełnił i kluby na tych meczach no zarobił pieniądze.
Nawet większe hale by się zapewniły bez problemu.
Więc to jest jakoś też ratowanie budżetu i można na Lidze Mistrzów, okazuje się, zarobić jakieś pieniądze. Tak mi się wydaje, bo patrząc na atmosferę i ile publiczności było na hali, myślę, że Piotr Gacek i cały zarząd klubu jest zadowolony z tego meczu.
Dobrze, to tak już trochę mówiliśmy o Werwie, no to wracamy do Ligi Mistrzów. No tutaj tak, mam wrażenie, tak, gdzieś tak będziemy sobie szafować.
Ale się uzupełniamy. Ale
wszyscy pod prądem cały czas, nie ma momentu, żeby sobie tam gdzieś tam przykimać na chwilę na foteliku. Jest to gorsza informacja, jeżeli chodzi o Budowlane, ale też wiemy, że no ta grupa zdecydowanie trudniejsza. I tak naprawdę, z czego my możemy rozliczać zespół Budowlanych w tym sezonie Ligi Mistrzów? Bo wiemy, że z jednej strony mamy zespół outsiderek z Finlandii, a z drugiej no, dwa takie zespoły, które... No,
które mają zupełnie inne budżety, zupełnie inne cele. No,
dla nich nie znalezienie się w Final Four to będzie porażka, tak? No, a dla nas, my gdzieś tam staramy się znaleźć zespoły, które awansują w ogóle do fazy pucharowej.
Tak, Zashibashi i Fenerbahce to są zespoły, które celują w wygranie Ligi Mistrzyń i mają bardzo duże budżety, tak naprawdę na wszystkie zawodniczki na świecie ich stać. Zespół Budowlanych no, ma swoje problemy, tylko 9 zawodniczek do treningu. Główna atakująca Krajduba kontuzjowana. No, czego my możemy oczekiwać od drużyny Budowlanych, a czego zabrakło w meczu przeciwko Zashibashi? Swojej dobrej gry i wykonywania rzeczy prostych, czyli ABC siatkówki w sposób perfekcyjny, a tego bardzo zabrakło we wczorajszym meczu. Dogranie piłek sytuacyjnych było fatalne. Wystawa drugiej piłki nie tylko przez rozgrywającą, tylko czy przez libero, czy przez przyjmujące też było fatalne, a to są rzeczy, w których przeciwnik nie przeszkadza i na tych rzeczach zawodniczki powinny się skoncentrować. Bo tego naprawdę, bo wczoraj to było poniżej poziomu.
To, co Milena mówi, to jest baza do dobrego grania, dokładnie tak. No, dogranie prostej piłki, wystawa piłki sytuacyjnej, to daje później zwycięstwo w meczu, ewentualnie porażkę. I jak Milena mówi, że te rzeczy nie funkcjonowały w tym spotkaniu, to...
O to możemy mieć pretensje, bo nie mamy pretensji, jeżeli zespół Budowlanych przegrywa z takim zespołem jak Zashibashi, bo nikt tego nie oczekiwał od nich, ale już takich prostych rzeczy, które naprawdę wczoraj mocno raziły, możemy się czepiać i możemy wymagać, żeby to zespół z Łodzi poprawił.
Patrzymy na atak. 28% w ataku zespołu Błażeja Krzyształowicza. 13 błędów w ataku przy 6 błędach Zashibashi. No to też jest deklasacja, można powiedzieć. To też chyba też trochę na własne życzenie odbieramy sobie jakkolwiek możliwość nawiązania walki. Oczywiście nie mówimy o wygranym meczu, tak, ale żeby gdzieś tam ta walka jakkolwiek była równa.
Bardziej, że zespół Zashibashi był wczoraj do ugryzienia, bo też nie był w wysokiej formie, też ta ich forma falowała. Ja nawet w wczorajszym komentarzu...
Ja się boję, jakby były w formie, to Budowlane by nie wyszły z 10 punktów.
To by się skończyło, bo tak warto przypomnieć, że mecz zasady skończyły się do 17, do 16 i do 22.
Naprawdę i wczoraj były do ugryzienia i nawet to powiedziałam, że jak na tak fantastyczne zawodniczki po drugiej stronie siatki jak Boszkowicz czy Carly Lloyd, której gra naprawdę pozostawiała wiele do życzenia, bardzo rozregulowała swoje atakujące, bo wystawiała bardzo niedokładnie. Tych problemów po stronie tureckiej naprawdę było sporo i to był moment, żeby wykorzystać trochę ich słabość i bardziej powalczyć, ale my mieliśmy więcej słabości po swojej stronie i no niestety no nie urwały nawet seta siatkarki.
Jeżeli szukamy jakichś pozytywów, to można powiedzieć, że dobrze to wygląda, jeżeli chodzi o rozprowadzenie tych punktów, no bo wiemy, że te punkty wskutek problemów z atakującą no, rozłożyły się na 4 czy 5 zawodniczek, które zdobywały po tych 6-7 oczek. Tak już też patrzę na takie jakieś pozytywy zespołu Budowlanych, no bo wiem, że po takim meczu ciężko doszukać się czegokolwiek miłego do powiedzenia.
No bardzo ciężko. Zdecydowanie lepiej wyglądał mecz ŁKS-u przeciwko Nowarze niż Budowlanym przeciwko Zashibashi. I no, absencja Krajduby to jest duży, duży problem. No, tam próbowała rozgrywająca znaleźć liderkę w Ani Bączyńskiej, która zagrała bardzo dobre ostatnie 3 spotkania w Lidze Polskiej, gdzie kończyła w skuteczności ataku na 50%. No ale niestety
wczoraj
Liga...
Wczoraj 20%.
No ale właśnie, Liga Polska to nie jest Liga Mistrzów i tutaj było takie zderzenie się z rzeczywistością.
Totalne, ale prawdziwe.
I to mocno, no nawet to co powiedziałam, że jak rozmawiałam z Jovanną Brakoczewicz, no inaczej zdobywa się punkty w Lidze Polskiej, a inaczej w Lidze Włoskiej, gdzie tam Jovanna kończy w Lidze Włoskiej na około 30%, a w Lidze Polskiej no to 50-60% i zawsze każdy mecz praktycznie kończył się taką skutecznością. No, tutaj Ania Bączyńska zmierzyła się jej koleżanki ze ścianą bloku, na przykład Boszkowicz czy Gibemajer czy Kim. No więc to one się powinny cieszyć, że mogą grać takie mecze i zdobywać doświadczenie przeciwko tak dobrym zespołom i dobrym zawodniczkom, bo może więcej taka sytuacja im się nie powtórzy.
Ale przeciwko Budowlanym, jak patrzyłaś na Ecacibashi, to jest zespół, który zaprezentował taką formę i jakość, która twoim zdaniem będzie w stanie im dać awans do czwórki przynajmniej, jeżeli chodzi o fazę pucharową, czy jednak no, ciężko wyciągać wnioski po starciu, no jednak z tak słabo dysponowanym zespołem z Polski?
Wczoraj mi się gra Ecacibashi nie podobała, bo tam nie było płynności, jakieś bardzo dużo akcji było przypadkowych. Kim, Koreanka, która poprzednie sezony naprawdę grała fantastycznie, no teraz się boryka z naprawdę z dużym problemem w ataku. Przeciwko Finkom ona skończyła jeden atak, a nie dostała 2 piłek, tylko dostała chyba z 20. Wczoraj też skończyła chyba tylko
2 z 10 ataków, 2 punkty generalnie w meczu, 20%
tak,
w ataku. No, a wiemy, że to jest jedna z najlepszych siatkarek.
Tak, ona borykała się z kontuzją na barku, ale jeżeli trener ją już wystawia do grania i w każdych meczach wychodzi w podstawowym składzie, to znaczy, że z barkiem, że jest wszystko w porządku, a jednak na taką dużą gwiazdę, no skończenie 2 piłek czy jednej w meczu, no to jest troszeczkę za mało, nawet jakby była po kontuzji.
Lepiej prezentuje się twoim zdaniem w tej grupie drugi turecki zespół od Ecacibashi?
Fenerbahçe myślę, że tak. Chociaż to też się gra na tak, jak tyle, ile przeciwnik pozwala.
No tak, bo z jednej strony
pozwala,
mamy 2
tak,
dobre
więc...
tureckie zespoły, a z drugiej Budowlany zespół z Finlandii, więc tak, tak bardzo duża dysproporcja.
Na pewno zespół Ecacibashi też zmobilizuje się bardziej na granie przeciwko tym najlepszym zespołom, więc to też nie możemy oceniać ich formy po występie przeciwko Budowlanym, ale Fenerbahçe myślę, że żaden inny zespół nie ma takiego kopnięcia w ataku jak właśnie ten turecki zespół, mówię o Fenerbahçe.
Sukcesem dla zespołu Borze Kształowicza będzie na koniec fazy grupowej po prostu zdobycie 6 punktów w rewanżu z zespołem z Finlandii, bo patrząc na te 2 mecze do tej pory rozegrane z zespołami z Turcji, no to tutaj próżno szukać chyba jakikolwiek gdzieś tam punktów zaczepienia, że można by urwać seta, można by zdobyć jakikolwiek punkt.
No w secie myślę, że to jest set, urwanie seta jednemu czy drugiemu tureckiemu zespołowi to jest maksimum możliwości tego zespołu i nie stawiam tu raczej, to chyba nie jest pesymizm, tylko realizm, żeby zespół Budowlanych wygrał jakieś spotkanie przeciwko Turczynkom, bo no my to są zupełnie zespoły z innej galaktyki. Tutaj jest polska rzeczywistość z polskim budżetem i innymi zupełnie zawodniczkami, więc jeżeli wygra te 2 spotkania właśnie z Finlandią, jeszcze jedno zostało, bo już jedno wygrał zespół łódzki, no to myślę, że to jest to, czego się spodziewaliśmy tak realistycznie.
A jest szansa przy tym składzie personalnym? Czy wierzysz w to, że może zespół Budowlanych powtórzyć sukces poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi o ligę i to wicemistrzostwo? Czy jednak ta kadra...
Ja uważam, że nie. Myślę, że w tym roku zespół Budowlanych jest gorszym zespołem i ta gra wygląda gorzej, więc ja myślę, że one nie powtórzą sukcesu z tamtego sezonu.
Zobaczymy na koniec sezonu, jak to będzie wyglądało. Panie Danielu, wracamy do Pana, no bo jeszcze warto wspomnieć o kolejnym dobrym występie, tym razem jeżeli chodzi o siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, wygrana z Friedrichshafen 3-0, tak jak mówiłeś. 3 mecze, 9 punktów, 9-0 w setach. Z jednej strony myślimy grupa słaba, czy jednak ta Zaksa tak nam imponuje?
grupa niebezpieczna, bo Francuzi i Niemcy...
Niebezpieczna grupa, podoba mi się.
Niebezpieczna, tak. Zespoły są niebezpieczne. Powiem szczerze, że w Niemczech i we Francji zawsze się trudno grało polskim zespołom, ale jednak Zaksa jedzie na te wyjazdy i robi swoje. Wicemistrz Niemiec, powiedzmy sobie też szczerze, że nie jest tak dobry jak kilka lat temu. To jest drużyna, która ma swoje problemy i to widać w tej Lidze Mistrzów. To jest druga porażka już u siebie, tego zespołu. A Zaksa, no co? Widać, jaką rolę w tym zespole odgrywa to Newty. Pierwszy set Zaksa 50% w ataku, drugi 65% w ataku, w trzecim 73% w ataku, więc widzimy, jak wygląda w ofensywie Zaksa. Tak to można grać, dokładnie tak, a nie...
To nie jest 20% budowlanych.
Ale tak Milena powiedziała, Kim miała w jednym meczu 10%, w drugim 20%, mało punktów zdobywa. No,
tak. To są inne strzelby, Boszkowicz, Pereira, które...
Tak, ale myślę, że Kim, jeżeli byśmy patrzyli przez, przepraszam, że tak skaczę po tematach, patrzyli na płatności za punkt, to Kim najlepiej zarabia na świecie, tak? Bo ona zdobywa bardzo duże pieniądze, zarabia, zdobywa w meczu 2-3 punkty.
To rozgrywające zdobywają więcej niż tak, jedno z najlepiej zarabiających zawodniczek na świecie.
I wracając do Zaksy, no nie ma Kaczmarka pierwszego atakującego, ale jakoś Barotti daje radę i gra kolejne dobre zawody. Parodi miałem wątpliwości, jeżeli chodzi o jego przyjście w miejsce Dero, że on podoła i będzie prezentował taki sam poziom jak Dero i powiem szczerze, że zadziwia mi ten facet. Myślałem, że przyjechał do Polski, bo miał problemy ze zdrowiem, ewentualnie nie mógł znaleźć klubu. Okazuje się, że jest to cały czas wartościowy zawodnik, który prezentuje dobry poziom i pomaga Zaksie w każdym spotkaniu. Do tego bardzo dobrze rotuje składem Grbicz. Semeniuk bardzo często gra Reino, trzeci środkowy bardzo często, więc ten trener Nikola Grbicz ma też z kogo wybierać. Daje chłopakom odpocząć w odpowiednim czasie, po tym szóstkowym. Mówimy o tym, że czasami nie grał Wiśniewski i Smith, ale Reino wchodzi i też gra na dobrym poziomie. To samo Kamil Semeniuk, więc Zaksa jest innym zespołem niż rok temu, ale jest cały czas zabójczo skuteczna i to mi się w tej drużynie podoba.
Jest innym zespołem, ale czy jest zespołem lepszym? Bo też, tak jak wspomniałeś, nie ma Dero,
nie ma Bieńka,
ma spore problemy ze zdrowiem od początku grudnia. Łukasz Kaczmarek, tajemnicza choroba, o której też sam siatkarz nie chce za bardzo mówić, ale okazuje się, że chyba te powikłania i konsekwencje będą lżejsze niż się początkowo wydawało, więc można powiedzieć, że takie problemy spore, jeżeli chodzi o Zaksę. A ty jak patrzysz na ten zespół, chociażby przez pryzmat nie tylko rozgrywek Ligi Mistrzów, też rozgrywek ligowych, to jest zespół, który pod wodzą Grbicza, tak masz wrażenie, że prezentuje jeszcze wyższą jakość?
Grają bardzo skutecznie, wykorzystują każdą słabość przeciwnika i to mi się podoba. Do tego Olek Śliwka to jest zawodnik, który nam rośnie z miesiąca na miesiąc. Jego forma sportowa cały czas jest ustabilizowana na dobrym poziomie, jeżeli jest bardzo przewidywalny, jeżeli chodzi o swoją drużynę, o przeciwnika już niekoniecznie. Olek to jest zawodnik, nie powiem szczerze, że wątpiłem, że on zostanie liderem Zaksy Kędzierzyn-Koźle, że jest w stanie podołać zadaniu. Olek Śliwka pokazuje, że ta reprezentacja Polski, praca z Witalem Heinenem przynosi teraz efekty i Olek jest pełną gębą liderem Zaksy Kędzierzyn-Koźle wraz oczywiście z Saniutim, z mózgiem zespołu i myślę, że Zaksa na dzień dzisiejszy gra najlepszą siatkówkę w Polsce i myślę, że Zaksa jest dzisiaj faworytem do tego, żeby zdobyć mistrzostwo polskie. Tak jak powiedziałem, PGS Krabbe Chatów też jest lepszym zespołem niż rok temu. Jastrzębski Węgiel po odejściu Roberta Santilliego też gra lepszą siatkówkę, więc w Polsce...
Mamy tu taką czwórkę żelazną w tej plusie.
Warszawa. Dokładnie tak jest. Żelazna czwórka, której w tym roku nie było, bo Krabbe Chatów, w której nie było Resowi Rzeszów, więc ta żelazna czwórka, ale ona się cały czas
zmienia. Tak, nowa, zupełnie inna.
Dokładnie, rotuje się, ale ciekawie to wszystko się zapowiada w naszej lidze. W Lidze Mistrzów, no to już wiemy, że Zaksa wyjdzie z pierwszego miejsca, będzie rozstawiona i zagra z drugim zespołem z innej grupy, ewentualnie z pierwszym, z najgorszym bilansem z pierwszych miejsc, więc warto wygrać grupę i czekać na troszkę słabszego, zaznaczam, troszkę przeciwnika w ćwierćfinale.
To, co wydarzało się w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów i Zaxę Kędzierzyn-Koźle, masz wrażenie, że ci siatkarze, którzy gdzieś tam jeszcze pozostali w zespole, doskonale pamiętają o tym, że można było wyjść z tej grupy, że pamiętamy, co się działo.
Z tej grupy śmierci.
Z grupy śmierci, z Modeną, z Lubę, że były tam momenty, gdzie, zwłaszcza w tym starciu z Lubę, gdzie można było i trzeba wręcz było dobić rywala i wywalczyć sobie awans, że oni jednak wiedzą, że ta Liga Mistrzów w tym sezonie to też jest taki języczek uwagi dla mistrza Polski.
Ja myślę, że Zaxie los oddał teraz, co by nie mówić, no, rok temu grupa śmierci, teraz grupa, w której, z której Zaxa musi wyjść z pierwszego miejsca, nie ma innej możliwości. Myślę, że Zaxa nie powinna przegrać meczu w tej grupie, ale rok temu faktycznie byliśmy bardzo blisko, żeby pokonać najlepszą drużynę na świecie i mieliśmy piłki meczowe niewykorzystane, to się zemściło. Pamiętamy też, że De Giorgi nie wystawił w tym spotkaniu pierwszej szóstki, dał pograć troszkę innym, ale kiedy zaczęły się problemy, wchodzi na boisko lider zespołu, jakim jest bez dwóch zdań Bruno, i to on w tamtym spotkaniu zrobił różnicę, ale to Zaxa miała piłki w górze meczowe niewykorzystane niestety i przegrana później 2-3, a co za tym idzie, brak awansu do dalszej rundy.
Wiemy, że to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, dzieje się po nowym roku, faza pucharowa. Czy ty, patrząc na Zaxę, widzisz zespół, który może nawiązać rywalizację z tymi najlepszymi włoskimi ekipami? No bo jednak mówimy o Perugii, mówimy o Lubę, gdzieś tam ten Zenit Kazań nam trochę schodzi na dalszy plan.
Myślę, że Zenit Kazań jest w zasięgu...
Oczywiście jeszcze zespół też Trentino cały
tak,
czas
ale jest
walczący
w zasięgu Zaxy Kędzierzyn-Koźle, moim zdaniem. Perugia i Kucine Lubę, Civitanova raczej, to jest inna półka, są w tym momencie najmocniejsze zespoły w Europie, ale z tymi rosyjskimi zespołami Zaxa ma możliwości powalczyć, z rosyjskimi drużynami Zaxa jest w stanie powalczyć, ale właśnie dlatego, że prezentuje taki styl. Rosjanie nie lubią takiego stylu, gdzie drużyna szanuje piłkę, dobrze gra z blokiem, mądrze kiwa i właśnie to są atuty, bardzo dobra zagrywka, zmienna zagrywka i myślę, że z Rosjanami w tym sezonie Zaxa Kędzierzyn-Koźle jest w stanie powalczyć, mało tego, jest w stanie z nimi wygrać. Z tymi włoskimi, które wymieniliśmy, te dwa zespoły na dzień dzisiejszy grają najlepszą siatkówkę i myślę, że będzie ciężko komukolwiek się zbliżyć w Europie.
Dobrze, jeszcze na koniec ostatni polski zespół. Przepraszam, Milenka, więcej kobiecych zespołów nie mamy już w lidze.
No też bardzo żałuję, ale myślę, że... Znaczy mam nadzieję, że to się zmieni.
No też mam mamy taką nadzieję. No niestety...
Żeby nie było jednego.
Żeby nie... O Jezu.
Bo jednak chcielibyśmy, żeby
tutaj...
Okej,
to szanujmy te dwa dar.
Można było porozmawiać, żebyś ty też mogła o trzecim polskim zespole porozmawiać, bo tak naprawdę, panie Danielu, dzisiaj też wkracza do gry Jastrzębski Węgiel. No i wiemy, że jest to przełożone spotkanie z Zenitem Kazań. No wcześniej był ten mecz z Halbankiem Ankara, ale tak się chyba nawet już mówiło gdzieś tam, nawet nie gdzieś po cichu, że po prostu to jest mecz, który miał się odbyć, który wiadomo, że będzie wygrany i chyba ta jazda bez trzymanki dla Jastrzębia zaczyna się dzisiaj, bo starcie z Mazejk, gdzie wiemy, że Mazejk dwa mecze tak naprawdę powinno, mogło wręcz przegrać i być lekko już wyautowane z gry o puchary. 0-2 z Halbankiem, wygrana 3-2, 0-2 z Zenitem, wygrana 3-2. Must win dla ekipy Jastrzębskiego?
Powiem tak, tydzień temu Jastrzębski Węgiel przejechał się po Turkach bezlitośnie. Dzisiaj to będzie troszkę inne spotkanie, ale ja twierdzę od 3-4 tygodni, że Jastrzębie gra zdecydowanie lepszą siatkówkę niż na początku sezonu i myślę, że Jastrzębie w tym spotkaniu jest faworytem. Dla tych Belgów bym tak nie lekceważył. To jest nieprzyjemny zespół, który przegrywał dwa razy, tak jak powiedziałeś, 0-2 i wrócił do gry, zwyciężył w tamtych spotkaniach. Może lepiej, gdyby było 1-1. Jastrzębie wygra 3-1, bo boję się tego wyniku 2-0 dla Jastrzębskiego Węgla.
No to jest bardzo niebezpieczny wynik, jak mówił Czesław Michniewicz, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale też, w siatkówce widać też.
No. Wszystko w własnych rękach ma Jastrzębski Węgiel. Myślę, że kiedy ta drużyna zagra na swoim dobrym poziomie, to powinna dzisiaj wygrać spotkanie za 3 punkty. A co za tym idzie, to zwycięstwo może przybliżyć Jastrzębie do awansu do kolejnej rundy. Pamiętajmy, że jest jeszcze mecz zaległy z Zenitem Kazań, który się odbędzie 19 stycznia już nowego roku, więc to też będzie fajne spotkanie. Ale też żałuję, że Jastrzębie nie gra z Zenitem teraz, w tym momencie, kiedy Zenit ma duże problemy z własną grą, z atmosferą i myślę, że Jastrzębie byłoby w stanie to wykorzystać. wiemy, to kilka tygodni zostało, to przez kilka tygodni można zbudować formę, można oczyścić atmosferę, ale też można jeszcze pogłębić swój kryzys. To a propos Zenita Kazań. Dzisiaj moim zdaniem obowiązek. Wychodzą na boisko, wygrywają spotkanie i później jadą do Zenita Kazań bić się o to, żeby wygrać grupę.
Czy siatkarze też rozpatrują pewne rzeczy z przeszłości? No bo dzisiaj jest rewanż za 2011 rok, kiedy właśnie w Lidze Mistrzów Jastrzębie grało z Mazeik, złoty set i walka o Final Four ostatecznie na korzyść Jastrzębskiego Węgla. Wiemy, że to się wydarzyło 8 lat temu, ale są zawodnicy w Mazeik, chociażby tacy jak Jelte Mann, który dzisiaj rozegra setny mecz w europejskich pucharach, to jest nie lada osiągnięciem, którzy pamiętają tamte wydarzenia. I tak się zastanawiam, czy w siatkarzach gdzieś to cały czas w tyłu głowy tkwi pomimo wielu lat i różnych rozgrywek, czy jednak to jest dla nich po prostu nowy, zwykły mecz?
Podejrzewam, że w Jastrzębskim Węglu nie ma żadnego zawodnika, ewentualnie Paweł Rusek, może się mylę, ale ewentualnie ten zawodnik mógł w tamtym meczu grać. Nie, moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia. Porażka tyle lat temu.
Też mam taką
absolutnie.
Że wyrzucają siatkarze i siatkarki.
Nie, absolutnie tu nie myśli się o tym, tym bardziej, że są duże przetasowania w tych zespołach i to są nowe zespoły, więc
nowe rozdanie.
Nikt o tym nie myśli, tylko po prostu podchodzi jak do kolejnego ważnego meczu.
No dobrze, to zobaczymy, jak dzisiaj będzie się zespół Jastrzębskiego Węgla prezentował. Oczywiście na naszych antenach jeszcze dzisiaj wiele spotkań, ale na koniec audycji tradycyjnej już kącik muzyczny. Wieczorem oczywiście program podsumowujący trzecią serię gier, który poprowadzi Żelisław Ryżyński. Gośćmi niemożliwe Milan Asadurek i Daniel Pliński, którym dzisiaj serdecznie dziękuję za audycję As Serwisowy. No i tak jak mówiłem, mamy dla Państwa jeszcze dzisiaj transmisję z kolejnych meczów siatkarskiej Ligi Mistrzów, wieczorem magazyn, tak więc warto być z nami, a z czwartą serią gier wracamy już po nowym roku. Dziękujemy serdecznie, dobrego dnia i do usłyszenia.